nie tylko metropolia. Mówimy o Pomorzu.
Od wszystkich komitetów słyszymy, że mogą czuć się zwycięzcami. Wszyscy dostrzegają w swoich wynikach pozytywne rzeczy. Czy rzeczywiście jest tak dobrze? O tym będziemy rozmawiać dzisiaj w programie Nie Tylko Metropolia. Będziemy rozmawiać o przyszłości polskiego parlamentu. Będziemy rozmawiać w tym kontekście także o niezwykle ważnym, jak się wydaje, biorąc pod uwagę wyniki w Senacie. Zapytamy o to, co wniesie Lewica do polskiego Sejmu. Zapytamy o to, co wniesie do tego Sejmu Konfederacja. To tematy, które poruszymy dzisiaj w programie Nie Tylko Metropolia. Sylwester Pięta, dzień dobry. A moimi gośćmi będą Ryszard Świlski, Koalicja Obywatelska, Michał Urbaniak, Konfederacja, Karol Rabenda, Porozumienie, to w ramach Komitetu Prawa i Sprawiedliwości, Krzysztof Trawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe i Marek Rutka, SLD. 7 minut po godzinie 14. Raz jeszcze dzień dobry.
Nie tylko Metropolia. Mówimy o Pomorzu.
12 minut po godzinie 14, program Nie Tylko Metropolia i dziś z wygranymi, z przegranymi, z przedstawicielami wszystkich komitetów, które weszły do nowego Sejmu, będziemy rozmawiać. Zacznijmy może od nowych. Michał Urbaniak, Konfederacja.
Dzień dobry, miło mi.
Dzień dobry, panie Michale. Jak oceniacie swój wynik? To jest to, na co liczyliście? To jest to, o czym marzyliście? Czy marzyliście o nieco większym wyniku, bo z jednej strony mieliśmy sondaże, które mówiły, że jesteście na granicy, z drugiej strony tuż przed wyborami mówiono o pewnej wzrostowej w waszym przypadku tendencji.
Cóż, to jest wynik, który powinien nas w dużej części satysfakcjonować, natomiast wiemy też, że ten wynik mógł być nieco lepszy. Dzisiaj też moi koledzy z Warszawy złożyli pisma dotyczące wpływu na wybory, jaki miała TVP. Ta centralna oczywiście, bo tutaj akurat jeśli chodzi o na przykład współpracę z regionalną telewizją polską.
Wy chcecie unieważnienia wyborów.
Jest taki pomysł, żeby też sąd to zweryfikował, jaki wpływ na same wybory miał fakt niewykonania wyroków przez Telewizję Polską, no, która, umówmy się, jest dzisiaj też pod kontrolą PiSu.
Lewica, ja oczywiście o innych mediach wypowiadać się nie będę ich oceniał. Lewica, Marek Rutka, także przyszły poseł Lewicy, która wraca do Sejmu. A co wraz z Lewicą do tego Sejmu wraca?
Wracam na pewno. Po pierwsze, bardzo dziękuję wszystkim, którzy oddali głos na Lewicę i także tym, którzy personalnie oddali na mnie swój głos. Lewica wraca do Sejmu. Wraca z nową energią, z nową siłą, z nowymi ludźmi, którzy, mam nadzieję, jestem nawet o tym święcie przekonany, że wniosą wiele merytorycznego podejścia do spraw, a tego brakowało w ostatnim Sejmie. To była bardziej trybuna do przepychanek, wzajemnych oskarżeń, natomiast tej pracy takiej merytorycznej brakowało. My jesteśmy przygotowani na tą pracę i jesteśmy trzecią siłą polityczną, także dla nas jest to naprawdę duży powód do radości. W naszym okręgu, czyli 26. Gdyńsko-Słupskim, mamy dwa mandaty, także jest to naprawdę świetny wynik i za to bardzo dziękujemy wszystkim.
Karol Rabenda, co prawda do Sejmu się nie dostał, natomiast kandydował z listy Prawa i Sprawiedliwości. Ten wynik, nie pytam oczywiście o pana ten osobisty wynik, natomiast ten wynik partyjny was satysfakcjonuje, no bo utrzymaliście ten stan posiadania w skali kraju.
Cieszy z dwóch powodów. Po pierwsze, to tak jak pan redaktor wspomniał, procentowo zdobyliśmy najwięcej głosów. Pozwoliło to utrzymać większość w parlamencie, ale też jest frekwencja znacznie wyższa. 61% no to też jest sukces, myślę, że nas wszystkich jako też polityków, na pewno wyborców, ale też polityków, że chodziliśmy, zachęcaliśmy do wyborów, więc to jest bardzo duży poziom zaufania, bo mamy 8 milionów głosów oddanych na Zjednoczoną Prawicę. To jest rekord, jeśli chodzi o wszystkie wybory w trzeciej RP. Jeszcze żadna formacja, koalicja, czy to jedna partia, czy kilku partii nie osiągnęła takiego wyniku, więc jest się z czego cieszyć.
Cieszy się też zapewne Ryszard Świlski, który tutaj niektórzy analitycy wskazują na to, odbił jeden z okręgów, pomorskich okręgów w tej walce o Senat.
Dzień dobry i skorzystam z okazji, podziękuję wszystkim osobom, które w powiecie tczewskim, starogardzkim i gdańskim oddały na mnie głos. Dziękuję. Nie lubię tego wyrażenia odbity Senat. Jakoś tak mi trochę to nie pasuje. No, wygrałem rzeczywiście te wybory z senatorem, który do tej pory piastował tę funkcję. Bardzo się z tego cieszę. Myślę, że to jest trochę też a może przede wszystkim element też pracy włożonej przez ostatnie lata. Mam nadzieję, że zauważonej w terenie. No i taki jest efekt, ale cały czas z pokorą i z takim podejściem do spraw w sposób taki wyważony podchodzę. Ale tak, no jest sukces rzeczywiście.
Jest z nami także Krzysztof Trawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Ten wynik, wynik szeroko rozumianej opozycji, on pokazuje, że podjęliście dobrą decyzję, startując w osobnych komitetach. Czy to był jednak błąd?
Nie, uważam, że patrząc na całość wyniku Polskiego Stronnictwa Ludowego, to decyzja jak najbardziej dobra, bo to, o co nam chodziło, nawet wynik Lewicy jest tego też przykładem, że mówiliśmy, że żeby zdobywać te elektoraty, które są do zdobycia, własne. A takżeśmy trochę gubili. Wyciągnęliśmy wnioski w stosunku do startowania w europejskiej koalicji. Tam pogubiliśmy trochę nasz elektorat. Mówimy też, no tu też podziękuję, bo jak patrząc na, akurat na nasze podwórko Pomorze, to można powiedzieć, że i w jednym okręgu, i w drugim podwoiliśmy swój stan posiadania. To mnie cieszy bardzo. Tutaj nie powiem, jak prezes Kaczyński, że zasłużyliśmy na więcej. Powiem, że dziękuję za to, bo zasłużyliśmy na to, co mamy. Ale też patrząc na całość, to też z tym, co myśmy się borykali, z tym atakiem ciągłym na to, że progu nie przekroczymy, że nie warto na nas głosować i to w różnych układach tych głosów słyszeliśmy. Ten wynik prawie 9% świadczy o tym, że ten pomysł na budowanie centrum z tym chadecką barwą ma jak największy ma sens i to poszerzanie naszego elektoratu i to, że jak sondaże pokazują wyniki z tych wyborów, to tam, gdzie tracimy na wsiach, to ale zyskujemy i w miastach, więc...
No ale to jest taka charakterystyka Polskiego Stronnictwa Ludowego, że i o tym się mówi od wielu już lat, że w sondażach jest niedoszacowane. Pojawiają się takie głosy, mówi się zresztą...
A zawsze o 50%, to dziwo.
Pojawiają się takie głosy już od wczoraj, tak w zasadzie to od niedzielnego wieczora, o tym, że rozpoczęła się kampania do wyborów prezydenckich, przyszłorocznych wyborów prezydenckich i że te wybory parlamentarne powinny być taką nauczką, że warto się zjednoczyć. Marek Rutka, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Czy wy bierzecie to pod uwagę? Komitet, oczywiście, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
No bo ten rok był szczególny. Dwie wielkie kampanie wyborcze, czyli Parlament Europejski i Parlament Krajowy. To był taki czas bardzo ciężkiej pracy, ale z drugiej strony to był czas, w którym mogliśmy porozmawiać z naszymi wyborcami.
Czego oni oczekują? Oczekują zjednoczenia, czy oczekują pewnej lewicowej wyrazistości?
Otrzymaliśmy tą premię za zjednoczenie tych trzech ugrupowań. Będziemy robić wszystko...
Trzech lewicowych ugrupowań. A ja pytam o takim szerszym zjednoczeniu. O takie szersze zjednoczenie.
To wiele zależy od liderów. Tak, zobaczymy. Na pewno teraz będzie trzeba usiąść do stołu rozmów, mówię te ugrupowania polityczne, prodemokratyczne, aby wystawić takiego kandydata bądź taką kandydatkę, która ma realne szanse do zmierzenia się z kolei z kandydatem bądź kandydatką Prawa i Sprawiedliwości. I ja sądzę, że te wybory, zarówno europejskie, jak i krajowe, nauczyły, że ta premia za zjednoczenie jest i powinniśmy nie zmarnować tego kredytu zaufania, aby tej sceny, jak powiedziałem, prodemokratycznej nie dzielić.
Pytanie właśnie, bo można przyjąć, że pojawiają się z jednej strony szanse związane z tym zjednoczeniem, ale z drugiej strony pojawiają się pewne zagrożenia. No szansa to jest... Ona wynika oczywiście z metody liczenia głosów, z metody Donta, tak? Ta szansa premiuje największe ugrupowania w wyborach parlamentarnych oczywiście. Natomiast jeśli chodzi o te zagrożenia, to no, bardzo łatwo było was boksować w wyborach do Europarlamentu, gdy z jednej strony mieliśmy, tutaj patrzę w kierunku Krzysztofa Trawickiego z PSL-u, dość tradycyjny elektorat chcący głosować na Prawo i Polskie Stronnictwo Ludowe, no a z drugiej strony mieliśmy bardzo progresywnych polityków wyciągających na sztandary, na przykład kwestie ideologiczne.
Pytanie, która ze stron wyciągała te kwestie ideologiczne. My bardziej skupiliśmy się może na kwestiach natury światopoglądowej czy wolnościowej, bo ja jestem reprezentantem partii Wiosna Roberta Biedronia i do Parlamentu Europejskiego faktycznie żeśmy szli sami. Wzrósł, już nie będę teraz wchodził w szczegóły, dlaczego tak się stało, ale jedno jest pewne. Jest szansa, jest miejsce dla lewicy na polskiej scenie politycznej, także jeśli mówimy o wyborach prezydenckich.
Pytanie do Karola Rabendy. Kiedy opozycja mówi o zjednoczeniu, to wy mówicie w to mi graj?
Nie, znaczy to, co mówi opozycja, to już, że tak powiem, przez 4 lata trochę straciło takiej wiarygodności, bo opozycja mówiła wiele rzeczy na wiele tematów w różny sposób i nigdy to nie było konsekwentne, więc ciężko przewidywać, co zrobi opozycja. Czy będzie jeden kandydat, który będzie chciał wystartować przeciwko prezydentowi Andrzejowi Dudzie, czy będzie kilku kandydatów, czy lewica wystawi jednego, czy trzech, to też nie wiadomo. Także ja bym się na razie nie skupiał na tym, co robi opozycja, tylko przekonywał do głosowania na pana prezydenta. Prezydent Duda ma bardzo wysoki poziom zaufania społecznego, jest jednym z najlepiej ocenianych polityków w Polsce, a no, opozycja też by musiała mieć jakieś argumenty. No tutaj jak znaleźć kandydata, który, mówię o opozycji, który połączy elektorat PSL-u z elektoratem tutaj, tak jak mój poprzednik Wiosny. Platforma Obywatelska to chyba nie wie teraz, kto będzie tam rządził w partii, więc to jest dodatkowy bałagan. I jeszcze co do tego bym miał być, nie wiem, wspólnym kandydatem też Konfederacji. No, nie widzę tego w żaden sposób, więc jeden kandydat opozycji wydaje mi się mało prawdopodobny. No mówię, u nas jest sytuacja jasna. Prezydent Duda jest dobrze oceniany przez Polaków, to dobry prezydent i do tego będziemy przekonywać.
Michał Urbaniak, słyszałem tam w tle absolutnie nie. No i to chyba się wydaje oczywiste, że tutaj mówiąc o ewentualnym wspólnym kandydacie opozycji w wyborach prezydenckich, ale także o pewnym współdziałaniu w parlamencie, no to raczej Konfederacji do tego scenariusza wpisywać nie można.
Nie, jestem zdania, że będziemy wspierać merytorycznie, czy nawet swoimi głosami, dobre tematy, które będą w parlamencie. Natomiast w sytuacji, w której mówimy na przykład o wyborach prezydenckich, no to umówmy się, osoba prezydenta to powinien być człowiek, który przedstawia sobą pewne wartości, jasne wartości z reguły. Te wartości powinny łączyć jednak większość Polaków, a wystawianie w tym wypadku na przykład wspólnie kandydata razem z lewicą jest dla nas kuriozum, to jest dla nas nierealne. Z prostego powodu, zbyt dużo w tym momencie dzieli nas od samej lewicy. Światopoglądowo, prezydent powinien być osobą, która będzie strzegła konstytucji, która będzie strzegła też wartości, które ma naród polski. W tym wypadku jestem skłonny powiedzieć, że lewica takich wartości nie wyznaje jak my. No i oczywiście też Konfederacja będzie szukać, będzie ogłaszać kandydata na prezydenta. Niekoniecznie to jest w tym momencie otwarcie powiedziane, kto nim będzie. To jest jeszcze w kwestii dyskusji.
Prawo i Sprawiedliwość, nieco ponad 8 milionów głosów. Koalicja Obywatelska, Lewica, Polskie Stronnictwo Ludowe razem niespełna 9 milionów głosów. Te liczby są kuszące. Panie, no już przyszły senatorze Świlski, czy jednak, ale to dziwnie zabrzmiało, czy, bo tak z przyzwyczajenia zawsze, panie marszałku, te liczby są kuszące, czy jednak obawiacie się tego, co, jak twierdziła znaczna część analityków, przyczyniło się do waszej porażki w wyborach do Europarlamentu?
Patrzę na to zupełnie inaczej. Myślę, że najbliższy rok będzie rokiem, który może przynieść ogromne niespodzianki wszystkim siłom politycznym, biorąc pod uwagę to, jak będzie lub nie będzie rozwijała się gospodarka. Myślę, że element rozwoju lub nierozwoju gospodarki w naszym kraju, życzę oczywiście, żeby się rozwijała, bo jestem absolutnie propaństwowcem i życzę mojemu krajowi zawsze dobrze. Ale biorąc pod uwagę to, co się dzieje i co się dzieje w makroekonomii, co się dzieje za granicą, co się dzieje u naszych zachodnich sąsiadów, na razie nie wróży nic dobrego. I może być tak, że tutaj nasza rozmowa o polityce, o kandydacie na prezydenta zejdzie na inny plan zupełnie, więc tutaj bym raczej był jeszcze powściągliwy z jakąkolwiek oceną sytuacji.
No i ponawiam to pytanie do Krzysztofa Trawickiego, Polskie Stronnictwo Ludowe. Łączyć się, nie łączyć się?
No, wybiegając w przyszłość i wybory prezydenckie, no to można powiedzieć, że tu trochę inne rzeczy będą decydować, sprawy, bo po pierwsze to tu będą bardziej cechy osobowościowe odgrywać rolę, osobowościowe, więc więc bardzo będzie ważne, jacy kandydaci będą. Pierwsza tura, może też mogą startować z wszystkich opcji tak naprawdę, bo pierwsza tura też pokaże, który nawet z tych liderów opozycyjnych będzie miał najlepszy wynik. Zjednoczenie przed drugą turą jest
chyba, że ktoś zmieni zdanie.
Całkiem logiczne.
Albo po prostu drugiej tury nie będzie.
No chyba, że nie będzie drugiej tury, w co nie wierzę.
No bo to przecież różne scenariusze życie może napisać.
Dużo przed nami jeszcze zdarzeń. Tu kolega marszałek przed chwilą powiedział o tym, że te i gospodarcze, i polityczne jeszcze zawirowania mogą być wielkie.
3 minuty do 14.30. Za chwilę autopilot, a my wracamy po krótkiej przerwie. 3 minuty po 14:30, Sylwester Pięta, dzień dobry, wracamy do dyskusji na temat tego, jak wygląda powyborczy krajobraz. No i skupmy się przynajmniej przez chwilę na Senacie. Na Senacie, w którym Prawo i Sprawiedliwość straciło większość, Karol Rabenda. Czy to będzie duży kłopot dla tej partii, brak większości w Senacie, czy jednak opozycja przykłada tutaj zbyt dużą uwagę do tego, że gdy połączy siły, no to będzie miało jednak o ten mandat więcej?
No tak, no przywiązuje do tego, opozycja przywiązuje do tego wagę, no bo no, gdzieś poszukują jakiegoś sukcesu, więc próbują to przedstawić jako wspólny sukces. Faktycznie ten pakt senacki między wszystkimi partiami opozycyjnymi został zrealizowany, ale to też mimo tej propagandy takiej sukcesu, no to trzeba wspomnieć, że to nie są wszyscy senatorowie z Platformy, z PSL-u, bo są też tam osoby, które dostały się ze swojego komitetu. I nie mówię tutaj o senatorze Gawłowskim z zarzutami, któremu opozycja nie wystawiła konkurenta, żeby mógł spokojnie wejść do Senatu. W Senacie nie chciałbym tutaj prorokować, ale w Senacie są jednak jowy. To ma swój też taki efekt, że ci senatorowie są trochę mniej zależni od pana Schetyny, od pana Kośniaka, także to, że tam jest przewaga jednego, znaczy albo odwrotnie, że nam brakuje jednego senatora do większości, no to też nie jest decydujące. Senatorowie są bardziej niezależni.
Ryszard Świlski, nowy senator.
Z wielkim zdziwieniem usłyszałem to, co pan powiedział. Deprecjonuje pan Izbę Wyższą Parlamentu. I nie dlatego, że ja się tam w niej znalazłem. Ale trzeba mieć absolutnie szacunek do tego, jak mieszkańcy naszego kraju wybrali reprezentantów parlamentu, czy do Sejmu, czy do Senatu. To po pierwsze. Po drugie, ja wczoraj ze zdziwieniem, ale widzę, że to jest właśnie chyba coś podobnego, usłyszałem słowa prezesa Prawa i Sprawiedliwości, który... Ja nie chcę oczywiście przekłamać tych słów, ale to mniej więcej był zwrot mówiący o tym, że tak, że będziemy musieli w Senacie postępować zgodnie z prawem. Takie słowo padło. Może ja je troszeczkę zmieniłem, ale myślę, że jeżeli byśmy...
Intencje mieli, to pewnie takie były.
Myślę, że tak, tak. No i to są właśnie takie moje zdziwienia. Ja wczoraj to słowo gdzieś odpuściłem sobie, ale widzę, że pan dokładnie tą drogą podąża, to chyba...
Że będziemy tak, postępować zgodnie z prawem?
Nie powinniśmy... Znaczy to rozumiem, że do tej was, pory...
Rozumiem, według logiki Platformy Obywatelskiej postępowanie zgodnie z prawem jest czymś złym. Ale no to, po niektórych waszych działaczach, którzy mają duży problem z tym, to
jeżeli wierzę. Dobrze, to wie pan, ja nie robię wycieczek indywidualnych.
Znaczy próbuje pan mi coś imputować,
więc reaguje. Nie, ja nic nie imputuję. Niech pan tylko spojrzy, kto był i jak mówi pan o zarzutach kandydata do Senatu i senatora obecnego w Szczecinie, to niech pan spojrzy, kto miał... No dobra, w województwie zachodnim...
W Szczecinie też macie zarzuty, chyba tam, ale dobrze.
Niech pan spojrzy na listę okręgu 26 pana kandydatów i kto miał zarzuty i kto kogo popierał. I to już zostawmy, naprawdę nie rozmawiajmy dalej o tym.
Ryszard Świlski, ale rozumiem, chce pan skończyć myśl.
No ale to okej, okay, to ja się odniosłem. Znaczy, no to ja mówiłem o czymś, co przed chwilą odebrałem jako absolutną deprecjonowanie Senatu w tym kraju.
Krzysztof Trawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Polskie Stronnictwo Ludowe na 3 senatorów. Ja bardzo liczę na tą izbę. Nie dlatego, że ten pomysł, izba refleksji akurat od wtedy marszałka z Polskiego Stronnictwa Ludowego, Struzika, od tego czasu, kiedy on to powiedział, to brzmi, ale to rzeczywiście w tej sytuacji, jaka w tej chwili jest, to nie tylko izba refleksji, ale też izba dyskusji, dialogu, I to, co brakowało, to, co wszyscy zauważyliśmy w poprzedniej kadencji, że można powiedzieć, że jakby Senat stał w cieniu Sejmu, to tylko dlatego, że była ograniczana dyskusja i wszyscy to doskonale wiemy, tu nie ma nad tym akurat co dyskutować. Natomiast rzeczywiście w tej sytuacji, jaka w tej chwili, dobrze by się stało i tak, żeby akurat Senat był zdominowany, czy był pod władzą opozycji, bo to kapitalnie by się moim zdaniem przysłużyło w dalszym rozwoju polityki generalnie szeroko rozumianej, jeżeli chodzi o nasz kraj. I więc ja tutaj życzę, aby te układanki osobowe co do marszałka, bo słyszę, że tutaj już zaczyna być jakiś taki dialog trochę niebezpieczny, ale wydaje mi się, że to do porozumienia nastąpi i warto tą Izbę w tej sytuacji politycznej bardzo wykorzystać do nie tylko do refleksji, ale dyskusji nad prawem naszym ustanowionym w Sejmie, bo jest tu nad czym dyskutować.
Marek Rutka, SLD Lewica Razem. Czy pytanie, czy ta większość, oczywiście o ile tę większość złożoną z kilku ugrupowań i senatorów niezależnych uda się utrzymać, uda się zbudować na potrzeby konkretnych spraw, czy ona będzie miała rzeczywiście duże znaczenie, duży wpływ na to nasze polityczne życie, czy biorąc jednak pod uwagę to, jak wyglądają przepisy dotyczące weta, prawda, czy też cofania przez Senat ustaw, a potem odrzucania tego przez Sejm, no to będzie jedynie kwestia pewnego opóźnienia o kilka tygodni pewnych rozwiązań forsowanych w Sejmie.
Wyniki wyborów do Senatu pokazały, że ten pakt senacki, który został zawarty wśród ugrupowań prodemokratycznych, działa i dostaliśmy za to dużą premię od wyborców. To należy docenić. Co jest jeszcze bardzo istotne, w naszym województwie, czyli województwie pomorskim, wszystkie mandaty senatorskie trafiły właśnie do osób wystawionych na listach tego paktu senackiego, czyli, jak powtórzę, ugrupowań prodemokratycznych. Trzeba też powiedzieć, że na południu naszego kraju taką spektakularną porażkę PiS poniósł, ponieważ ojciec pana prezydenta Dudy nie został senatorem. Także jak widać, nawet dla PiS-u ta osoba widocznie nie była do przyjęcia i nie wygrał. A trzeba pamiętać, że południe Polski to jest bastion Prawa i Sprawiedliwości. Także, co jest jeszcze bardzo istotne, Senat przestanie być maszynką do głosowania, jeśli, a wszystko na to wskazuje, marszałkiem Senatu będzie osoba właśnie, która ceni sobie wartości demokratyczne, to nie będzie nocnych głosowań, nie będzie zwoływania w jakimś trybie ekstraordynaryjnym posiedzeń, tylko będzie poszanowana demokracja, a nie w jakiejś mierze fasada demokracji, bo taką rolę ostatnio Senat pełni.
Czy Bogdan Borusewicz jest takim kandydatem, którego wy jako Lewica zaakceptujecie?
To już oczywiście nie do mnie pytanie. Trzeba powiedzieć, że pan marszałek Borusewicz odwiedził nas podczas wieczoru wyborczego, lewicowego. Była to bardzo miła, rzeczowa rozmowa.
Polskie Stronnictwo Ludowe również.
Tak, jest, to prawda. I na pewno, jeśli pan marszałek zostanie wystawiony, to ugrupowania lewicowe będą popierały pana marszałka, ale to jest decyzja, po pierwsze, samego pana marszałka Borusewicza.
Tym bardziej, że z Pomorza.
Tak. Ja też mam na to jakąś taką swoją koncepcję. Otóż
Michał Urbaniak. Mamy
dla PiS-u, można powiedzieć, to jest takie szczęście w nieszczęściu, że w Senacie jednak nie mają tej większości, choćby po to, że prawo będzie się jednak mogło kształtować w sposób nieco lepszy jakościowo. Czyli w momencie, w którym ustawy będą wracać z Senatu do Sejmu, będzie trzeba nad nimi jeszcze raz się pochylić i jeszcze raz podjąć dyskusję, co będzie powodować prawdopodobnie może lepszą jakość tych ustaw. Może Prawo i Sprawiedliwość na przykład będzie brać więcej głosów pod uwagę. Ja zachęcam do pytania się na przykład Konfederacji, co my myślimy o waszych ustawach, bo jesteśmy na pewno w stanie wam dużo powiedzieć.
Karol Rabenda, pytanie, czy ta nowa senacka układanka sprawi, że wy rzeczywiście będziecie brać pod uwagę w większym, czy też w jakimkolwiek, jakby niektórzy powiedzieli, stopniu głosy innych ugrupowań, czy raczej potraktujecie to jako pewien koszt, że nie można, tak jak to się działo w minionej kadencji, w mijającej kadencji w zasadzie, że niektóre ustawy próbujemy przeforsować bardzo szybko, czasami w ciągu kilkudziesięciu godzin i nie musimy się liczyć w związku z tym, tym z głosem innych, no bo teraz Senat będzie mógł o miesiąc, prawda, opóźnić takie rozwiązania, które się mu nie spodobają. Pytanie, czy tutaj będzie jakaś próba poszukiwania konsensusu?
Powiem tak, jeśli będą sensowne propozycje, poprawki i tak dalej, tutaj jak deklaruje kolega z Konfederacji, to oczywiście, że będziemy o nich rozmawiać, tylko że problem w poprzedniej czy w mijającej tej kadencji był taki, że większość opozycji w zasadzie to bez względu na to, co przeprowadzamy, była na nie i to na takiej trochę zasadzie na złość mam i odmrożę sobie uszy i stąd to wynikało. No tutaj jeśli mamy nie wiem, czy to ze strony PSL-u, czy strony Konfederacji jakieś konstruktywne uwagi, to jak najbardziej będziemy o nich rozmawiać, tylko że one muszą najpierw padać, no bo w tej kadencji tego nie było. A jeśli chodzi o cały proces legislacyjny, to oczywiście uwagi, które są skierowane przez Senat są istotne, no i później będą musiały wrócić do Sejmu, jeszcze raz je trzeba będzie opracować.
A porozmawiamy
muszę sprzeciw zrobić, bo powiedzenie, że nie, bo nie i że na zasadzie odmrożenia sobie uszu, taka prawda nie była, bo mogę nawet powiedzieć z punktu widzenia Polskiego Stronnictwa Ludowego, kilka ustaw poparliśmy i to nie było tak, że nie, bo nie. Natomiast co to jest za dyskusja minutę? Co to jest za dyskusja trzy minuty? Co to jest za nocne obrady? Co to było w ogóle? To nie był Sejm, który można powiedzieć, że powinien taki mieć obraz w państwie demokratycznym.
No to tak samo jak zachowanie części posłów opozycji. No jeśli mamy posła Misiłę, który chodzi z krzesłem po komisji, mamy szturm na stół prezydialny posła Rzymkowskiego, tam rzucano kartkami, jakieś absurdalne sytuacje, no to no panie marszałku, no ale jednak jeśli chcemy być uczciwi, to musimy patrzeć na całe spektrum tego Sejmu. Ja mówię, ten Sejm niestety nie był spokojnym Sejmem. I to nie jest wina jednej czy drugiej strony. No to, tak to wyglądało.
Ja specjalnie nie wymieniam nazwisk, mówię generalnie o Sejmie, bo ja mogę zaraz wymienić kilka spisu nazwisk, jak się zachowywali, że nawet sobie stołówkę robili z sali posiedzeń.
Panowie, może jako raczej konserwatywne strony będziecie w stanie też teraz pomóc w zwiększeniu ochrony życia w najbliższej kadencji. PiS schował do szuflady projekty dotyczące pełnej ochrony życia. Może teraz się uda.
Przepraszam, ochrona życia powinna odbywać się na SOR-ach przede wszystkim, aby to życie nie zostało wystawiane na próbę, że 14 godzin czeka się na udzielenie pomocy. Od tego powinniśmy zacząć, a każdy w swoim sumieniu, jeśli pan mówi o innych aspektach ochrony życia, powinien się tym zająć.
Oczywiście, mówiłem o aborcji.
Wrócę do pytania pana redaktora, bo myślę, że zresztą, tak jak tutaj siedzimy, braliśmy udział w ostatnich tygodniach spotkania z mieszkańcami i z pomorzanami. Oni oczekują od nas zupełnie innego języka. Oczekują większej kultury, większego szacunku dla drugiego człowieka, bo przecież tak naprawdę my z tymi ludźmi obok nich mieszkamy, razem żyjemy w jednym środowisku często i warto o tym pomyśleć. I myślę, że to jest taki element, na który powinniśmy zwrócić uwagę przede wszystkim.
Porozmawiajmy o takich układankach wewnętrznych, wewnątrz tych komitetów, które weszły do Sejmu, no bo z jednej strony mamy Prawo i Sprawiedliwość, w ramach którego silniejsze są przecież Porozumienie Jarosława Gowina, a także Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry. Mamy Konfederację, w ramach której są przecież ruchy, no, które łączy szeroko rozumiana prawicowość, natomiast ta prawicowość też ma bardzo różne odcienie. Mamy Lewicę złożoną SLD, złożony przecież z trzech komitetów, z trzech różnych ugrupowań komitet złożony. Mamy Polskie Stronnictwo Ludowe, które także połączyło siły z pewnymi pozostałościami, tak mówiąc w dużym uproszczeniu, po Kukizie.
No i mamy koalicję.
I nie tylko. No i mamy...
Bo i również z Europejskich Demokratów, również przedsiębiorców, również rzemiosło. Jest to dość szerokie.
Wy przesunęliście się w kierunku miasta?
No staramy się, oczywiście, że tak, no bo mówimy to, jak mówimy o centrum, to musimy się przesunąć trochę w centrum miasta i to widać zresztą, że dobrze stało to odebrane, bo patrząc na strukturę wyników, to rzeczywiście mamy duży uzysk, jeśli chodzi o miasta.
Jeśli chodzi o Konfederację, jak będzie wyglądała wasza przyszłość? Będziecie, stworzycie klub, stworzycie osobne koła? Bo tutaj różne scenariusze zdaje się pisać. Na przykład Janusz Korwin-Mikke.
Według moich informacji będziemy mieli koło. Na klub w tym momencie Jest to
nie za mało, bo tak, bo musi być po prostu 15 rzeczywiście, ale mówi się na przykład o dwóch kołach.
To raczej była luźna taka dywagacja Janusza Korwin-Mikke. My, według moich informacji, idziemy jako jedno koło Konfederacji. Tam oczywiście są w zasadzie trzy skrzydła, czyli skrzydło wolnościowe, będzie 5 posłów z partii Korwin, skrzydło narodowe, w którym jest 5 posłów z Ruchu Narodowego oraz Grzegorz Braun, który jest tradycjonalistą. No, można powiedzieć sam sobie skrzydłem, prawda.
To jest racja, a Prawo i Sprawiedliwość. Mamy Karola Rabendę, partia Porozumienie. Wasza partia jest mocniejsza w ramach Komitetu Prawa i Sprawiedliwości. Zdecydowanie mocniejsza niż w minionej kadencji.
Tak, 18...
Jakie to może mieć przełożenie na taką
posłów,
politykę
senatorów
codzienną, na pewne wizje rządzenia, na to na przykład ile ministerstw obsadzicie?
Nie no, tutaj należy się cieszyć. Tak, no, my się cieszymy, że mamy większą ilość posłów, no ale po pierwsze z tego, że ta koalicja jest akceptowalna przez społeczeństwo, no bo to, że Zjednoczona Prawica składa się w zasadzie z trzech skrzydeł, tak? No, główną partią wiadomo, że jest Prawo i Sprawiedliwość, ono jest największe, no ale jest to skrzydło konserwatywno-liberalne, czyli Porozumienie, no i taki, no, powiedzmy bardziej socjalne, Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry, no to jest efekt. W ogóle mamy fenomen, bo w zasadzie każdy komitet to były w tym roku koalicje. No to zapobiegło jakiemuś rozdrobnieniu i temu, że część głosów tym razem nie przepadła, bo w poprzednich wyborach to kilkanaście procent głosów przepadło, bo nie poprzekraczano progu wyborczego. A co to oznacza dla koalicji? Znaczy, ta współpraca i tak się układa dobrze. No, jak spojrzymy na różnego rodzaju koalicje przez 30 lat, tak, no, tu nie mieliśmy żadnych, nie wiem, no, takich politycznych ekscesów, jak było za czasów, czy to koalicji SLD z PSL-em, czy jeśli pamiętamy tą koalicję AWS-u z Unią Wolności, to też tam ciągle była jakaś wewnętrzna wojna. Ta koalicja dobrze się dogaduje, no i tutaj myślę, że będzie dalej tak wyglądało. No.
A jeśli chodzi o to, jak będzie wyglądał ten Sejm, to pytanie, czy mieliśmy przed chwilą taki przykład tego, bo z jednej strony Michał Urbaniak powiedział o ochronie życia poczętego, natomiast odpoczęcia, natomiast z drugiej strony Marek Rutka z Lewicy powiedział o tym, że no, ta ochrona życia to powinna być przede wszystkim na SOR-ach. Czy panów, nawet nie pytam teraz panów głównych zainteresowanych, natomiast pytam pana Rabendę, pana Świlskiego, pana Trawickiego, macie takie poczucie, że tutaj mogą odgrywać znacznie większą rolę niż w minionych kadencjach te sprawy światopoglądowe?
No patrząc na scenę polityczną, na pewno na scenę, która się ułożyła po wyborach, pewno tak. Sama dyskusja jeszcze do niczego nie prowadzi. No to jeszcze musi jakiś konsensus być. My mówimy o tym konsensusie, który był jeszcze w trakcie, kiedy ja byłem posłem, wypracowany i on do dzisiaj trwa. To jest kwestia zawsze podjęcia decyzji. Natomiast pan pytał też o to poszerzanie spektrum. No, gdyby nie nasze poszerzenie spektrum, to Marek Biernacki, który nas zasilił z tym swoim konserwatywnym skrzydłem, no też nie mielibyśmy posła, a teraz mamy przynajmniej posła też na wybrzeżu.
Ryszard Świlski.
Zdecydowanie wolę, nie przerywając mojemu koledze Krzysztofowi Trawickiemu, zdecydowanie wolę, żebyśmy zajmowali się w parlamencie gospodarką, elementami, które mają ogromne znaczenie dla życia zwykłego człowieka. Światopogląd często jest wrzucany jako taki element trochę zastępczy do podgrzania atmosfery.
A proszę powiedzieć jeszcze, już kończące tę dyskusję, czy najpierw może pytanie do Marka Rutki, Lewica, czy wy dostrzegacie punkty wspólne z Prawem i Sprawiedliwością, które będzie miało większość, pomysły, za którymi możecie zagłosować?
Trudno powiedzieć, trzeba by poznać najpierw te...
No bo bardzo często mówi się, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią pod pewnymi względami lewicową. Mam tutaj na myśli kwestie socjalne na przykład.
Bardzo. Inaczej postrzegamy kwestie socjalne, to znaczy my przede wszystkim chcemy zachęcać obywateli i obywatelki do kreowania własnej przedsiębiorczości. Jesteśmy przeciwni rozdawnictwu, czy inaczej mówiąc wprost, kupowaniu wyborców. Tak jak pan marszałek Świlski powiedział, jesteśmy za rozwiązywaniem realnych realnych, rzeczywistych potrzeb obywateli, a nie tworzeniem tematów zastępczych. I na pewno skupimy się na pracy merytorycznej, a nie na różnego rodzaju wojnach światopoglądowych.
A czy są jakieś punkty wspólne pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a Konfederacją, podobno partią prorosyjską, jak powiedział przed wyborami Jarosław Kaczyński?
Nigdy nie byliśmy i nie będziemy partią prorosyjską. Jesteśmy partią
posłuchać Janusza Korwin-Mikkego, to można odnieść wrażenie, że coś w tym jest.
Ja powiem
ale
tak,
zostawmy tę prorosyjskość, skupmy się
mówi, po rosyjsku mówi nieźle.
No okej. Okay. Pan Janusz często mówi pewne rzeczy, które
punkty wspólne, Konfederacja PiS.
Natomiast, kwestia formy.
To jest akurat
ale dobra, przechodzę do meritum. Otóż tak, myślę, że mogą znaleźć się jakieś punkty wspólne, ponieważ chcemy być merytoryczną opozycją. I na pewno będę zachęcał Prawo i Sprawiedliwość do tego, żeby podnieść kwotę wolną od podatku, bo mówicie, że będziecie obniżać podatki, ale no, na razie to było tylko symboliczne.
I ostatni w kolejce Karol Rabenda, ostatnie zdanie.
Ja bardzo liczę, że w tej kadencji ktośkolwiek będzie podnosił poza nami kwestie merytoryczne i skończy się ten trochę szantaż Platformy Obywatelskiej, że kto nie z nimi, ten przeciwko nim. Zachęcam do współpracy.
O tym
4 lata dla Polski.
Karol Rabenda, Partia Porozumienie w ramach Komitetu Prawo i Sprawiedliwość. Naszymi gośćmi byli także Krzysztof Trawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe, Marek Rutka, Sojusz Demokratycznej Lewica, Ryszard Świlski, Koalicja Obywatelska i Michał Urbaniak, Konfederacja. Sylwester Pięta. Kłaniam się. 7 minut zostało do godziny 15.
Nie tylko Metropolia. Mówimy o Pomorzu.